Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym programie zajmiemy się sprawą Białegostoku, który, jak się okazuje, przy różnorodnych wydarzeniach związanych chociażby z ruchami faszystowskimi, jakimiś incydentami nacjonalistycznymi, od razu jest przywoływany. Można by powiedzieć, że Białemu Stokowi przyprawiono gębę, która przy każdej takiej okazji jest naświetlana i wielu z nas to boli, także władze Białegostoku. Stąd dzisiaj w czasie rozmowy o tej sprawie jest także z nami przedstawiciel władz miasta. Dzisiaj w studiu profesor Jerzy Kopania.
Dzień dobry.
Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Dzień dobry Państwu.
Radny Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Madras.
Dzień dobry Państwu.
I doktor Katarzyna Sztop-Rutkowska.
Dzień dobry.
Skąd się wzięła ta gęba białostocka?
Nie wiem, czy ona jest gębą, czy też nie, bo być może tak jak w każdym stereotypie jest trochę jednak prawdy. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że kilka lat temu, w 2013 roku, no było bardzo głośno w Białymstoku, no i nie była to bynajmniej gęba, tylko były to realne wydarzenia. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że bardzo trudno w takim publicznym dyskursie po kilku latach, kiedy jednak pewne rzeczy zostały zrobione w Białymstoku, no odciąć się i pokazać, że jest inaczej. Być może warto się, myślę, dzisiaj nad tym zastanowić, co zrobić z punktu widzenia chociażby strategii komunikacji miasta i realnych działań też w mieście, żeby w Polsce no, było słychać o Białymstoku trochę lepiej niż do tej pory.
Do tej kwestii powrócimy jeszcze w trakcie naszej audycji. Teraz pytam o to, skąd się wzięła. Czy rzeczywiście tych wydarzeń było tak dużo, panie Tomaszu, że trzeba było wyrysować ten Białystok w takim ciemnym, troszeczkę brunatnym kolorze?
Nawiązując do tego, co powiedziała pani doktor, w każdym stereotypie jest ziarno prawdy. Natomiast to jedną rzecz muszę dopowiedzieć. Trzeba oddzielić rzeczywistość faktów, to co się rzeczywiście dzieje, od powiedzmy całej sfery stereotypów idących w świat opinii, pewnych ogólnych wyobrażeń, które mają tą fantastyczną cechę, że formułowane są często zupełnie frywolnie.
W oderwaniu
od jednego
faktów?
Wydarzenia można powiedzieć, w Białymstoku dzieje się coś bez określenia. Ile, jak bardzo, czy mamy do czynienia ze wzrostem zjawiska, czy jest gorzej, lepiej, czy tak samo niż w innych miastach. Mówimy tutaj o tak zwanej gębie Białegostoku, z którego zrobiono, z naszego miasta zrobiono taką polską stolicę, no nie wiem, neonazizmu, skinheadów,
czy nacjonalizmu.
Tutaj trzeba by to nawet ostrzej powiedzieć, prawda? Tylko, że tak, no jeżeli zapytamy, czy w Białymstoku mamy jakichś przedstawicieli subkultury skinheadów? Mamy, to prawda. Czy były przypadki przestępstw związanych z nienawiścią rasową, agresji wobec cudzoziemców, ludzi o innym kolorze skóry? Mamy. Czy to jest problem? Tak, jest. Natomiast moim zdaniem zrobiono nam wielką krzywdę, może nawet z dobrych intencji właśnie, chcąc walczyć z tymi złymi zjawiskami, zrobiono bardzo wielką krzywdę, czyniąc z Białegostoku no właśnie taką rozpropagowaną w Polsce stolicę nazizmu. No czegoś takiego po prostu nie należało robić.
Czyli fakty są, no i gęba też.
Oczywiście w przeszłości miały miejsce zdarzenia, o czym wspominała też pani doktor, które nie powinny zaistnieć w przestrzeni publicznej, ale przez ten czas miasto, w moim przekonaniu, wykonało dużą pracę, by ten stereotyp przełamać i działać na rzecz tego, żeby jednak Białystok był rzeczywiście miastem tolerancyjnym. Myślę, że naprawdę te trzy ostatnie przynajmniej lata to duża praca ze strony władz miasta i jak się na przykład poczyta opinie internautów, chociażby na Twitterze, co ja też odrobiłem tutaj przed audycją i sobie zapisałem, to opinie są jednoznaczne samych białostoczan. Przestańcie pisać, że Białystok to zagłębie faszyzmu. Przestańcie dorabiać nam gębę. Od lat władze miasta wykonują tytaniczną pracę, by te grzechy zmazać. To są opinie bynajmniej nie osób, które są przychylne obecnej władzy. Ale, i tutaj jako były dziennikarz muszę to tak dosyć mocno powiedzieć, niestety jest grupa dziennikarzy warszawskich, którzy z jednej strony myślą pewnymi stereotypami i nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ich przekonać. Po prostu już tak mają, że myślą, że każdy ma swój Białystok i obojętnie co będziemy robili, to zawsze będą mieli takie zdanie. A z drugiej strony jest grupa dziennikarzy, niestety, dla których najwygodniej jest, nie sprawdzając tego, jaka jest rzeczywistość, jaki jest stan faktyczny, co zrobiło miasto, co zrobiły organy ścigania, najłatwiej jest wyciągnąć ten Białystok i pokazywać go jako te miejsce najbardziej brunatne na mapie Polski. Muszę nad tym niestety jako były dziennikarz ubolewać i starać się, żeby sami białostoczanie trafiali do tych, którzy tę opinię kształtują na zewnątrz, z przekazem, że jest zupełnie inaczej.
No bo łatwo jest wygooglać i potem zestawić fakty i na podstawie tego robi się różnorodne materiały dziennikarskie. Panie profesorze, mówimy jednak o faktach, bo zanim ta gęba została przyprawiona, coś się musiało wydarzyć. To dlaczego w pana opinii to się wydarzyło?
Proszę zauważyć, to jest rzecz podstawowa. Współczesne techniki manipulacyjne nie polegają na tym, że się głosi coś fałszywego, że się mówi nieprawdę. Wręcz przeciwnie, dobra manipulacja polega na tym, że tworzy się pewną konstrukcję, w której każdy element z osobna jest prawdziwy, ale złożona z tego całość jest fałszywa. I właśnie
czyli jakbyśmy
z tym
zebrali
mamy do czynienia.
Kamienie, ale zaprawa nie jest rzeczywistą zaprawą,
oczywiście,
nie łączy tych kamieni.
Oczywiście, to się, gdyby na to spojrzeć tak rzetelnie, to się wszystko rozpada. No, przepraszam, ale co z tego, że pół roku temu, ja podkreślam, przecież pół roku temu gdzieś tam w Wodzisławiu Śląskim, w lesie, jakaś grupka idiotów się zebrała i sobie urządziła urodziny Hitlera. Co to ma wspólnego z Białymstokiem? Ale przecież nie mówią, że tam jest stolica rasizmu, tylko okazuje się, że w Białymstoku.
Czy to nie wynika z nazwy naszego miasta Białystok?
Jako przeciwieństwo czego? Czarnego Stoku, czy nie wiem, co miało.
Chociażby
to,
w tym sensie, bo jeden z tytułów pracy opisującej tego rodzaju zjawisko też ma Czarny Stok, to znaczy, słowo użyte.
W pańskim pytaniu kryje się pewna głębsza treść. Może warto ją naświetlić. Mianowicie, proszę zauważyć, że tutaj w istocie nie chodzi o Białystok jako taki. Tu chodzi o Polskę. To Polsce przyprawia się pewną opinię. A skoro to Polska ma być takim ciemnym punktem na mapie Europy, takim ciemnym, ksenofobicznym, rasistowskim, to w tej Polsce musi być z kolei też wyróżniony punkt, taka stolica tej ciemności. Padło na Białystok. Ale dlaczego? Mi się wydaje, że tu jest tak paradoksalnie to, że właśnie ten region ma wiekowe tradycje tolerancji. Tutaj od wieków współżyły różne kultury, narodowości, religie w pełnej swobodzie. Oczywiście jak wszędzie na świecie zdarzały się rzeczy niewłaściwe, nieraz tragiczne. Ale powiadam, to wynika z natury ludzkiej. My mamy się czym pochwalić w naszej historii. I to zupełnie nie pasuje do Polski jako kraju ksenofobicznego, rasistowskiego. Dlatego stolicę rasizmu w Polsce trzeba było zrobić właśnie tutaj, żeby zagłuszyć ten nasz wzorzec tolerancji.
Pani doktor.
Wydaje mi się, że w ogóle ta dyskusja, tak jak obserwuję, idzie w bardzo jakimś takim niewłaściwym kierunku z mojego przynajmniej punktu widzenia. Dlatego, że my ciągle jakby bardzo jesteśmy tacy reaktywni w Białymstoku. Jeżeli ktoś coś tam złego powie, napisze książkę, czy też puści jakiś reportaż, który nam się nie podoba, to my zaczynamy tutaj wołać...
Biadolić.
Biadolić i że przecież nie jest tak źle, że jest tak wspaniale. Ja myślę, że powinniśmy naprawdę zastanowić się. Trochę zabrakło mi tej refleksji takiej pogłębionej właśnie po 2013 roku, kiedy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z agresją taką fizyczną wobec obcokrajowców w Białymstoku. Czy mamy naprawdę w Białymstoku problem? Bo moim zdaniem mamy problem, tak jak mamy również w Polsce problem, panie profesorze, i jak mamy w Europie również problem, z coraz większą ilością radykalnych ruchów, ruchów narodowych, ruchów prawicowych. I powinniśmy się zastanowić, czy w Białymstoku ten problem jest. Wydaje mi się, że nie jesteśmy naprawdę wyjątkowi tutaj na mapie Europy, czy też Polski. I co powinniśmy robić i w jaki adekwatny sposób reagować na te zagrożenia.
Panie doktor, krótko, z jakiego powodu te wydarzenia w 2013 roku miały miejsce w Białymstoku? W pani opinii.
Znaczy, prawda jest taka, że Białystok jest bardzo też takim specyficznym, jak i wschodnia część Polski jest bardzo specyficzna. Ja akurat robiłam doktorat swój ze stosunków polsko-żydowskich w międzywojennym Białymstoku. I to jest trochę jakby, no nie od dzisiaj się to ciągnie, że zarówno Białystok, jak i ta część Polski, no jest bardzo aktywna pod względem takim właśnie ruchów narodowościowych. Ruchów, które też no w tamtym czasie na przykład próbowały bardzo udowodnić z racji zróżnicowania religijnego i kulturowego i narodowego na tym obszarze, że jest to taki bardzo polski obszar. Po drugie, jest to też pod względem ekonomicznym obszar bardzo, relatywnie w gorszej sytuacji niż pozostała część Polski. A też jakby psychologowie chociażby jakby wskazują na to, że to, co nazywamy no, trudnym słowem deprywacja ekonomiczna, czyli takie poczucie, że jesteśmy w gorszej sytuacji ekonomicznej, sprawia, że jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby przyjmować bardziej radykalne ideologie i akceptować tą ideologię. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy naprawdę, na przykład mnie jako rodzica to bardzo interesuje, co robi się w szkołach, żeby takie ruchy radykalne nie angażowały młodych ludzi, tak? Nie rekrutowały. Ja rozmawiam z moimi dziećmi, moje dzieci na przykład wiedzą, czym był Holokaust i czym zakończył się faszyzm i nazizm, ale być może no, są tacy rodzice, którzy nie rozmawiają i być może szkoła na przykład powinna być też takim miejscem, gdzie w bardziej taki szczególny sposób zwracać na to uwagę, jakie są konsekwencje takich radykalnych ruchów.
Jeśli można, nie mogę się zgodzić z tym, co mówi pani doktor, bo zauważmy, Białystok wprowadził, to realnie wprowadził ten program Białystok dla tolerancji. Myślę, że nie ma też innego miasta w Polsce, które by tego typu działania realnie prowadziło.
Ale czy te działania były realne, czy tylko medialne?
Te działania były realne i konkretne i można podawać przykłady tychże działań, bo przez te 3 lata udało się ich zebrać 2000, ale istotniejsze jest co innego.
Mianowicie, tylko powiem, panie prezydencie, że monitoring robiliśmy programu, jak pan pamięta dobrze, i było dużo uwag krytycznych.
Ale oczywiście, zawsze są uwagi krytyczne, bo zawsze można coś zrobić lepiej, ale powiem tak, myślę, że w żadnym innym miejscu w Polsce tak mocno władze miasta nie zareagowały na tego typu zachowania i działania, jak prezydent Truskolaski 1 sierpnia 2017 roku, kiedy nie uczestniczył w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, dlatego, że byli tam przedstawiciele organizacji skrajnej. Te obchody zostały przerwane po to, by uwrażliwić na to, co ma miejsce. Czego mi natomiast brakuje? O ile ze strony władz miasta i ze strony społeczności, chociażby na tym przykładzie, który podałem kilka minut temu, że w internecie te opinie były bardzo mocne w obronie Białegostoku, to mi zabrakło obrony, może inaczej, zdania tak zwanych opinion makers, tych, którzy tworzą tą opinię, takich chociażby jak pani doktor, żeby jednoznacznie powiedzieć, że ta łatka, owszem, takie zdarzenia miały miejsce, ale zobaczcie, ile my zrobiliśmy. A co wy zrobiliście w tym kierunku w innych miastach? W jaki sposób zadziałaliście? W jaki sposób zareagowaliście? Tego mi bardzo mocno zabrakło, bo moim zdaniem te stereotypy, które krążą wśród dziennikarzy warszawskich, niestety można przełamać tylko i wyłącznie głosem płynącym z Białegostoku.
Ad vocem, przepraszam, ja wiem, że nie moja kolej, ale jednak moje nazwisko padło tutaj. Chciałam państwu też przypomnieć, że akurat reakcja tych twórców opinii publicznej, ludzi związanych z organizacjami społecznymi była bardzo wyraźna. Po słynnym marszu NR-u ja i kilkoro moich znajomych byliśmy inicjatorami takiego wydarzenia, tak jak Białystok Wolny od Nienawiści, gdzie w sposób absolutnie wolontarystyczny, bez żadnych pieniędzy, bez żadnego wsparcia, zresztą też jakby nie prosiliśmy, bo chcieliśmy, żeby to był właśnie głos mieszkańców, bardzo wyraźnie powiedzieliśmy, że Białystok jest miejscem otwartym, że Białystok nie zgadza się na manifestacje skrajnych poglądów i na hasła, które są pełne nienawiści.
No więc ja muszę się tutaj odnieść bardzo jasno, wyraźnie i zdecydowanie do tego, co mówi pani doktor, bo to jest takie bardzo rozmyte. I ma w sobie jakiś posmak masochizmu, jak to my jesteśmy źli, jak my musimy walczyć z tymi złymi naszymi cechami. Jeżeli pani z jednej strony powiada, że należy przeprowadzić głęboką analizę tego zjawiska, tak jakiego sformułowania pani użyła. Z drugiej strony powiedziała pani, no że przecież oczywiście jest to problem całej Europy i Polska nie jest tutaj wyjątkiem. To proszę przeprowadzić głęboką analizę tego faktu, że w takich na przykład Niemczech mamy ponad 460 manifestacji oficjalnych, manifestacji neofaszystowskich, neonazistowskich rocznie. Że według danych policji liczba zachowań rasistowskich mierzona jest w dziesiątkach, tam 50 tysięcy rocznie. To dlaczego nie to państwo, tylko Polska, w której zachowania nazistowskie mają charakter kryminalny i są dziełem garstki ludzi na niskim poziomie intelektualnym i w którym nie ma, w przeciwieństwie do Niemiec, żadnych partii odwołujących się do ideologii nazistowskiej, to dlaczego my jesteśmy tym ksenofobicznym, rasistowskim państwem, a nie na przykład Niemcy, Francja czy inna Holandia. Proszę przeprowadzić głęboką analizę tego.
Tomasz Madras, dobrze, Prawo dobrze. I Sprawiedliwość.
A ja będę pamiętała, co mam
robić. Dobrze.
Ja tak też pamiętam tutaj to, co państwo mówili, bo przysłuchuję się z uwagą tej wymianie zdań pani doktor i pana prezydenta. Chociaż mam nadzieję, że co do istoty rzeczy my się wszyscy tutaj będziemy zgadzać, to jednak ja się trochę nie zgodzę i z panią i z panem. Panie prezydencie, bo pana doświadczenia jako dziennikarza są tutaj bezcenne. Ta analiza pewnego chodzenia na łatwiznę wśród dziennikarzy pewnie jest trafna. Natomiast jedną rzecz trzeba powiedzieć przykrą. Tego nie mówię jako jakaś złośliwość, bo ja wierzę też w dobre intencje urzędników i pana osobiście. Natomiast niestety to, gdy oglądamy telewizję, inne środki masowego przekazu do nas docierają, widzimy, że jakakolwiek praca by nie została wykonana w naszym mieście ze strony urzędu czy organizacji pozarządowych, niestety jeszcze tych pozytywnych efektów nie przyniosła, przynajmniej nie takie, które byłyby naprawdę mocno odczuwalne.
Ale czy te działania na przykład w pana opinii nie są zbyt płytkie? Czy one nie powinny sięgać, tak jak pani doktor sugeruje, do szkół, do programów, takich codziennych oddziaływań na młode pokolenie?
Pytanie, czy my możemy wpływać aż tak głęboko w to, jak funkcjonują szkoły, bo tutaj są pewne standardy, że tak powiem, ogólnopolskie. Natomiast niestety wciąż, jeżeli dziennikarz mediów ogólnopolskich chce zrobić najprościej, najłatwiej, najkrócej materiał na temat problemu z neonazizmem w Polsce, no to wie, a mogę zadzwonić do kolegi z redakcji, czy pojechać zrobić reportaż w Białymstoku. Także niestety tutaj w dalszym ciągu nie jest to takie proste. Ale z czego to się bierze? Czy gdzie tu jest problem? Sformułowała pani taką tezę, że oto mamy problem, ponieważ mieliśmy do czynienia z wydarzeniami, z aktami przemocy, z napaścią motywowaną nienawiścią rasową i tak dalej. No i niech ktoś, szanowni państwo, tu w studiu czy wśród naszych słuchaczy powie, ośmieli się zaprzeczyć, że jeżeli mamy przykład ewidentny napaści na obcokrajowca, prawda, na napaści rasistowskiej, no to że to powie, kto się ośmieli powiedzieć, że nie mamy problemu. Tylko że jakoś to musimy uporządkować, uszeregować. Pan prezydent powiedział, że są to wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Różnego rodzaju przestępstwa, szanowni państwo, być może również takie niestety mogą mieć miejsce, będą miały miejsce też pewnie w przyszłości, ponieważ no, jesteśmy dużym miastem i zawsze znajdą się ludzie źli, niemądrzy, tacy, którzy popełniają przestępstwa, bardzo różne też to przestępstwa. Można powiedzieć, mamy problem, tak? W związku z tym tak musimy się nad tym problemem pochylić, musimy tutaj uderzyć się w pierś,
z tego wniosek, że
tak
pochylamy i nic z tego nie wynika.
Tylko że jedna sprawa tu jest kluczowa, chyba umykająca. Czy stwierdzenie, że Białystok pod tym względem jest miastem gorszym od Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania, Szczecina, Łodzi, prawda, Pabianic. Rzucam przykłady zupełnie przypadkowo, nie czyniąc przytyku do żadnego innego miasta, ale tu Wodzisław Śląski, prawda, też należałoby przywołać. Czy naprawdę w porównaniu z tamtymi miastami, w ogóle w skali całego kraju, czy Białystok zasługuje na to, żeby był nazywany, prawda, stolicą, czy tym miejscem, gdzie mamy do czynienia, jak to widziałem ostatnio w jednej ze stacji telewizyjnych, z falą nazizmu czy neonazizmu, no nie zasługuje na to.
No właśnie, jak tutaj się, panie Tomaszu, może pan zdziwi, ale się z panem zgodzę. Tylko naprawdę przestajmy myśleć o tym, jaką mamy łatkę, jak jeden dziennikarz czy drugi powiedział. Zastanówmy się. Mam wrażenie, że tutaj akurat z panem profesorem się nie zgadzamy, a z panami mam wrażenie, że się zgadzam. Że jednak jest jakiś problem w Białymstoku. I nie chodzi o to, czy on jest większy, czy on jest mniejszy w porównaniu do innych miast. Tak naprawdę ruchy radykalne w Polsce, tak jak i w Europie, rosną w siłę. Więc zastanówmy się, co my w Białymstoku możemy zrobić, żeby działać w sposób też prewencyjny. I tutaj nie chodzi mi o to, żeby ciągle właśnie reaktywnie reagować. Tu namalować swastykę. Świetnie, robimy akcję, wielki ukłon w stronę miasta, bardzo szybka reakcja po tygodniu, jest świetna akcja społeczna. Zastanówmy się, jak działać prewencyjnie. Z jednej strony oczywiście służby, takie jak policja, mają swoje sposoby, żeby takie grupy, które są bardzo często też grupami przestępczymi i powiązanymi na przykład z różnymi innymi przestępstwami, mają za zadanie ich jakoś rozgrywać i poznawać, ale z drugiej strony my jako miasto i jako obywatele, no jesteśmy też odpowiedzialni za taką sferę jak dyskurs publiczny, czyli mówienie o tym, jak jest miasto. Pamięć na przykład o Żydach białostockich, to co jest jakby moją specjalnością. Bardzo na przykład marzy mi się, żeby chociażby to Muzeum Żydów Białostockich jako miejsce, gdzie no naprawdę w sposób realny uczymy dzieciaki, kto mieszkał w Białymstoku i czym jest Holokaust, tak? Czym jest wojna. No i to są takie zadania, które my możemy realnie jako miasto zrobić i chciałabym, żebyśmy się skupili. Naprawdę nie chcę krytykować tutaj miasta, chociaż oczywiście mam swoje zdanie, że można lepiej, tak jak pan prezydent powiedział, ale skupmy się w sposób taki bardzo pozytywny na tym, co można zrobić.
Dzisiaj w studiu profesor Jerzy Kopania, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, radny Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Madras i dr Katarzyna Sztoprutkowska.
Przedmiotem naszej dyskusji nie są fakty zachowań rasistowskich, tylko pytanie, dlaczego przypinają nam fałszywą etykietę. W Białymstoku były i będą zachowania rasistowskie. Tak samo jak w Białymstoku były i będą kradzieże. Tak samo jak w Białymstoku były i będą gwałty. Ale jeżeli na podstawie tego, że w Białymstoku zdarzają się kradzieże, jednak nie określamy Białegostoku jako miasta złodziejskiego i na podstawie tego, że zdarzają się gwałty, nie mówimy, że jest to siedlisko gwałcicieli, to dlaczego na podstawie jednostkowych przypadków, o wiele mniej licznych niż kradzieże czy gwałty, mówimy, że Białystok jest miastem rasistowskim. I to jest przedmiot, to jest temat naszej dyskusji.
W pełni się zgadzam z panem profesorem, że rzeczywiście problemem jest to, że została wykonana praca, a niektórzy, w tym przypadku mam na myśli dziennikarze, tego wysiłku, który został włożony, nie chcą dostrzec. Chociaż, i tutaj kamyczek do ogródka pana radnego, no trudno jest też jak gdyby budować ten pozytywny wizerunek, kiedy okazuje się, że radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwość uczestniczy w marszach organizowanych przez organizację skrajną. Kiedy po tym sierpniowym wystąpieniu czy zachowaniu pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego radni, przedstawiciel kuratorium oświaty Instytutu Pamięci Narodowej zabierają głos, że nie rozumieją tego, że tak naprawdę co się stało, że to przecież organizacja legalna, która normalnie funkcjonuje w naszym kraju. Ale powiem tak, oczywiście organizacja legalna, przynajmniej na razie, ale są pewne takie sytuacje, w których z tego typu organizacjami lepiej nie mieć nic wspólnego, więc ja do końca nie rozumiem jak gdyby tego, że...
Takiego rozdwojenia
jest. Może inaczej, to się spotyka z takim jakimś mrugnięciem okiem, że tak naprawdę nic złego się nie dzieje. Tutaj zgoda z panią doktor, że rzeczywiście się dzieje. Natomiast no, pewne sprostowania, mianowicie no, ja myślę, że akurat jeśli idzie o miasto Białystok, to jeśli idzie o pamięć, o wydarzeniach z przeszłości, o tym, co miało miejsce w naszym mieście, chociażby jeśli chodzi o spalenie Wielkiej Synagogi, czy przypadającą w tym roku 75. rocznicę powstania w getcie białostockim, to my jako miasto robimy bardzo dużo, żeby tego typu zdarzenia upamiętnić i żeby trafić do białostoczan właśnie z przekazem pamiętajcie o swojej przeszłości.
Ale Muzeum Żydowskiego nie ma.
Ja nie krytykuję, tylko mówię, że może być lepiej.
Szanowni państwo, ja myślę, że mimo tutaj całego doświadczenia dziennikarskiego mojego przedmówcy, który teraz reprezentuje Urząd Miasta, pan powiedział chyba trochę więcej niż chciał powiedzieć. Bo zwróćcie państwo uwagę, spotkaliśmy się tutaj, żeby rozmawiać o pewnej łatce przypisywanej Białemustokowi, o tak zwanej gębie, o Białymstoku jako o tej stolicy neonazizmu czy neofaszyzmu w Polsce, a tutaj bardzo płynnie pan Rudnicki przeszedł do krytyki Prawa i Sprawiedliwości. Tak jakby można było, tak sobie, aż to ruchy prawicowe, więc i pewnie skoro skrajnie prawicowe, to też prawicowe, skoro ruchy, to pewnie i partie, skoro partie prawicowe, no to przecież i tak dalej, i tak dalej. I co więcej, już ładnych parę minut temu, pani doktor, zwracam na to uwagę, naprawdę takie słowa padły, wymieniając przyczyny tych wydarzeń, przemocy motywowanej rasistowsko i tak dalej, mówiła pani tak wymiennie, posługiwała się pani określeniem ruchy, też organizacje skrajne, faszystowskie, radykalne i prawicowe. Padło takie określenie organizacje prawicowe.
Radykalnie
prawicowe. No i tutaj, nie, zapewniam, tutaj zwróciłem na to uwagę, padło słowo prawicowe. No i to jest też takie bardzo proste, nie? Takie stereotypy. No bo tak, tu mamy skinheadów, dają się zaklasyfikować, chociaż to bardzo naciągane, ale powiedzmy da się zaklasyfikować jako taka skrajna prawica również polityczna. Chociaż to nie ma nic wspólnego z polityką, umówmy się, subkultura. Ale jednak, tak, więc skoro skrajna prawica, to pewnie i w ogóle prawica jest podejrzana. Więc skoro prawica, to pewnie i partie prawicowe. No i tutaj być może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego opłaca się, którym dziennikarzom, politykom, ruchom społecznym opłaca no, się Białemustokowi taką łatkę przypinać.
Jeśli pan pozwoli.
To jest nieodpowiedzialne.
Próbujemy omówić pewną sytuację, w której to przyprawia się Białemustokowi gębę, czyli o
pytanie po co? być może to jest odpowiedź na pytanie o...
I cały czas posługujemy się kolejnymi łatkami, które... No i właśnie pytanie. Czy te łatki mają ukryć pewne problemy i ułatwić funkcjonowanie w dyskursie publicznym?
Czy ja mogę jeszcze, przepraszam, panie profesorze, czy ustąpi pan miejsca?
To
bardzo króciutko. Ja tylko chcę powiedzieć jako bardzo dobry przykład, bo cały czas mam wrażenie, że my gdzieś tam chodzimy w ogóle po mniej istotnych tutaj sprawach w tej dyskusji. Wrocław jest bardzo ciekawym przykładem. Wrocław w tej chwili jest po konsultacjach bardzo porządnie zrobionego programu dialogu międzykulturowego. Wrocław jest również bardzo znany i swego czasu, no można powiedzieć, że ex aequo był postrzegany w takim przestrzeni dyskursu medialnego jako też stolica, gdzie właśnie ruchy neofaszystowskie są bardzo obecne, ruchy radykalne, w tym jednak też prawicowe. Panie Tomaszu, to nie jest żaden stereotyp, są obecne na ulicach, gdzie palono chociażby kukłę, prawda, Żyda. Jednak miastu udaje się, być może zastanówmy się, dlaczego takiej łatki nie dostać, tak? Może to też kwestia bardziej właśnie mniej reakcji, a więcej działania.
Panie profesorze.
No a propos tych łatek. Rzeczywiście określa się tak zwany nazizm jako ruch czy ideologię prawicową. Można powiedzieć, że towarzysz Stalin odniósł tutaj duży sukces, bo udało mu się do tego wszystkich przekonać. Przecież to, co się określa skrótem nazizm, to jest narodowy socjalizm. Narodowy socjalizm.
Przypomnijmy i rozwiniemy skrót NSDAP. Niemiecka socjalistyczna
narodowo-socjalistyczna partia pracy. No to jest wyraźnie ideologia lewicowa. Oczywiście ona się różniła od tego socjalizmu, który był wprowadzany w Sowietach, ale to była kłótnia w rodzinie. Po prostu kłótnia w rodzinie. Nic innego. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I jeszcze druga uwaga. Tutaj się mówi o ruchach skrajnych w Polsce. Typu obóz narodowo-radykalny na przykład. Pamiętajmy, że są to organizacje działające legalnie. Organizacje, które uzyskały sądową legalizację. Więc jedno z dwojga. Albo uznajemy ich prawo do występowania w przestrzeni publicznej, albo podejmujemy stosowne działania zmierzające do ich delegalizacji. Natomiast nie zmierzanie do delegalizacji, a jednocześnie robienie takich demonstracyjnych gestów, że my tu potępiamy, jest przejawem pewnej nieodpowiedzialności. Nawiązuje do najgorszych tradycji takiego szlacheckiego warcholstwa. Mnie się nie podoba. Ja protestuję.
Albo prawo.
Albo bez prawa. Nie ma trzeciej drogi.
To teraz pani doktor wywołała tę kwestię, co zrobić, żeby na przykład skorzystać z doświadczenia Wrocławia, który miał podobne wydarzenia, ale nikt o Wrocławiu nie mówi, że jest miastem ksenofobicznym. Pani doktor.
Też mówili swego czasu.
No mówili, ale tak. Się ładnie uwinęli w tym Wrocławiu i już tej łatki nie ma.
Oczywiście nie ma jakiejś bardzo prostej recepty i myślę, że łatwo, jakby nie będąc u steru władzy, mówić, co to można zrobić. Natomiast ja bym chciała jednak zwrócić uwagę na kwestię edukacji, że może tak. Robiłam monitoring tego programu, który był realizowany w Białymstoku. Nie ma chyba jeszcze sprawozdania, bo on się kończył w 2017 roku.
Do końca marca zgodnie z uchwałą będzie przedstawione sprawozdanie.
Super, więc bardzo jestem ciekawa, jakie są rezultaty. Natomiast oczywiście no, były jakieś działania, natomiast wydaje mi się, że warto byłoby, żeby te działania były bardziej ze sobą powiązane, żeby były powiązane z konkretnym harmonogramem i z konkretnymi wskaźnikami. No tego w programie wtedy zabrakło, o tym pisaliśmy w monitoringu. Jeżeli chodzi o szkoły, dla mnie bardzo ważną kwestią jest dobrze prowadzona edukacja antydyskryminacyjna. I co to znaczy? Edukacja antydyskryminacyjna polega na tym, że w sposób naprawdę psychologicznie też udowodniony uczymy nie tylko tego, czym jest dyskryminacja, czym jest rasizm, antysemityzm, ale uczymy na przykład młodych ludzi, jak się bronić przed dyskryminacją, szeroko rozumianą, z różnych przesłanek i jak też reagować, bo moim zdaniem, panie profesorze, ta reakcja jest bardzo potrzebna i to nic ze tego złego.
Nie,
tak usłyszałam, że to ze szlachet...
Ja twierdzę, że nie.
No usłyszałam, nie, że za bardzo tej reakcji jest takie właśnie, że nam się to nie podoba.
Pani usłyszała coś, czego ja nie powiedziałam.
Tak? No to zawsze jest jakaś interpretacja. Natomiast wracając do kwestii tych najważniejszych. Edukacja ta antydyskryminacyjna, mądrze prowadzona w szkołach i w sposób systematyczny i znacznie szerszy niż było do tej pory. No druga rzecz to też jednak, jeżeli chodzi chodzi o kwestię komunikacji, ja często zaglądam na BIP miejski, czy zaglądam na stronę wschodzącego Białegostoku, mało widać jakby tego, co jest robione, bo robi się rzeczywiście bardzo dużo. Być może jakby z tej strategii komunikacji też wynikają pewne pójście na łatwiznę ze strony
dziennikarzy. Czyli we Wrocławiu są lepsi.
No zdecydowanie.
Nie wierzę w to. Proszę, nie wierzę w to, że mają więcej informacji.
A chcecie państwo wiedzieć, dlaczego Wrocław nie będzie nigdy stolicą faszyzmu?
No,
ja mam bardzo prostą hipotezę. Proszę zauważyć, że Niemcy uważają Breslau za swoje miasto, podobnie jak Polacy uważają Lwów za swoje miasto. Niemcy nie są zainteresowani, aby Breslau miał łatkę faszystowskiego miasta. No, taka jest moja hipoteza.
Dobrze, ja bym chciała tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, czyli tylko jeżeli chodzi o rzeczywiście panu. Jakby pamięć dotyczącą wielokulturowości, tej realnej wielokulturowości, która też była przed wojną i zagłady. Zgadzam się absolutnie, jestem też co roku na obchodach wybuchu powstania w getcie białostockim, ale zastanówmy się, jak to zrobić skutecznie, żeby dotrzeć tam do takiego zwykłego mieszkańca. Ja też 3 lata temu robiłam takie nieformalne obchody powstania w getcie białostockim, gdzie zaprosiliśmy zwykłych takich mieszkańców właśnie z tego obszaru getta. Było bardzo dużo osób. Oglądaliśmy wspólnie filmy i zastanawialiśmy się, czym to miasto jest i czym ta przestrzeń jest i czym jest zagłada. Spróbujmy zastanowić się, naprawdę mówię to w sposób bardzo pozytywny, jak to zrobić skutecznie i jak po prostu dotrzeć do takich zwykłych mieszkańców.
Ja powiem tak, ja jestem daleki od tego, żeby wrzucać wszystkich do jednego worka, więc te przykłady, które jakiś czas temu podawałem, były przykładami jednostkowymi. I bynajmniej wcale nie mówiłem, że tutaj, nie wiem, środowiska prawicowe są za coś odpowiedzialne. Mówiłem o konkretnych przykładach.
Dobra,
mówiłem,
panie prezydencie.
O konkretnych przykładach. I powiem tak, i ja właśnie odpowiadając na pytanie pana rektora, ubolewam nad tym, że nie ma takiego jednoznacznego powiedzenia nie tego typu zachowaniom ze strony bardzo różnych środowisk, bo jeśli się okazuje, że załóżmy, nie mówię już o ugrupowaniach, ale wręcz instytucje takie jak Kuratorium Oświaty lub Instytut Pamięci Narodowej nie widzą nic złego w tego typu zachowaniach, to uważam, że coś jest nie w porządku. I żeby ten obraz zmienić, moim zdaniem ten głos powinien być jednoznacznie płynący z samego miasta.
A te sugestie poczynione przez panią doktor.
Plus także, moim zdaniem, najlepszymi ambasadorami marki pod nazwą Białystok są sami białostoczanie. Jeśli w przestrzeni publicznej, nie tej lokalnej, ale tej ogólnopolskiej, będą mówić jednoznacznie, że to, co jest przedstawiane przez jakąś tam wąską grupę dziennikarzy, jest nieprawdą i będą na to dawali fakty w postaci tych działań, o których tutaj wszyscy wspólnie rozmawiamy, to myślę, że ten obraz ma szansę ulec zmianie. Ale bez takiego jednoznacznego powiedzenia, że jest inaczej i działania w kierunku takim, żeby inaczej było, to nic się nie uda zrobić.
Pytanie do pana prezydenta. Ja mam nadzieję, że pan prezydent Truskolaski nada albo już nadał bieg prawny całej tej sprawie, tak?
Tak, skierował pismo zgodnie z prawem prasowym o sprostowanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w materiale TVN24.
Ja myślę, proszę państwa, że zbyt łatwo przychodzi nam, w sensie w ogóle uczestnikom debaty publicznej, posługiwanie się tego typu stereotypami jako pewnym narzędziem retorycznym, pewnych sporach, czy to politycznych, ideologicznych, czasami niezwiązanych bezpośrednio z polityką. I tak jak mówiłem wcześniej o tym, jak łatwo, bez odpowiedniego uzasadnienia, uargumentowania, bez statystyk porównujących nas z innymi miastami, powiedzieć, oto mamy problem i szybko przejść do bicia się w piersi, najlepiej jeszcze cudze. Tutaj znowu, nie chcę tutaj wchodzić w polemikę z panem prezydentem, ale znowu
zostawmy
tutaj
to
jest
na
atak.
Inną audycję, inne spotkanie.
O charakterze takim
rozmawiamy
między,
o pewnym realnym,
partyjnym.
Ja wszystko rozumiem.
Jaka partyjność, jeśli
i
ktoś się tak
panie prezydencie, pomalutku, niech się pan nie irytuje. To jest kwestia odpowiedzialności. Ja zdaję sobie sprawę, że ten zarzut skrajnoprawicowości jest bardzo wygodną maczugą, żeby uderzyć w kogoś, kogo się nie lubi. Z punktu widzenia warszawskiego dziennikarza czasami to będzie Białystok, Podlasie, bo to trzeba znaleźć, prawda, tak zwanego czarnego luda, to gdzie będziemy go szukać? Na Ursynowie? Po co? Poszukajmy w Białymstoku. Z punktu widzenia jakichś tam, powiedzmy, lewicowych partii, czy organizacji politycznych, czy quasi politycznych, to gdzie będziemy szukać tego złego? No też wiadomo, że na prawicy, na Podlasiu, ale to jest kwestia odpowiedzialności. Jakby rozumiem, że jest pewien spór polityczny, tutaj każdy pan prezydent też ma prawo do jakiejś tam retoryki, natomiast nie sięgajmy w tym sporze politycznym do takich argumentów, które potem posłużą jako argumenty, jako dowody, że oto rzeczywiście tutaj w Białymstoku mamy jakąś falę nazizmu, falę neonazizmu, tak, które po prostu są nieprawdziwe i nieodpowiedzialne. Jakby spór polityczny tak, ale bez sięgania do pewnego typu argumentów, które są po prostu zbyt nieprawdziwe, zbyt fałszujące rzeczywistość.
Panowie, to może tak pomijając właśnie jakby nad tymi podziałami politycznymi, no które są też jakby realiami, znaczy to jest jakby fakt, tak? Może rzeczywiście warto się zastanowić, co zrobić w Białymstoku, bo ja mam wrażenie, że panowie teraz obrzucają się bardzo umiejętnie argumentami różnego rodzaju właśnie z tymi
politykami.
Tak, natomiast no jakby ja na przykład nie usłyszałam ani jednej propozycji, co można byłoby zrobić.
To ja teraz przytyk do pani, proszę wybaczyć, ale mam nadzieję, że w ramach tej dyskusji możemy takie lekkie przytyki robić. No niestety, moim zdaniem, to o czym pani wcześniej mówiła, pełna zgoda, szkoła, rodzina, edukacja i wychowanie to jest ta płaszczyzna, gdzie naprawdę na pewno jest wiele do zrobienia i tam należy przede wszystkim budować no, nasze społeczeństwo jako społeczeństwo, które nie jest wrogie wobec innych, jest otwarte na bliźniego po prostu. Natomiast niestety, jeżeli przyjmiemy taką retorykę, że oto w Białymstoku mamy w skali Polski problem większy niż gdzie indziej, z którym nie potrafiliśmy bądź nie potrafimy sobie poradzić i oto siadamy nad nim, ponieważ jest to największy problem w naszym mieście, to jest to ta retoryka, to jest ten sposób rozumowania.
Ale ja nie zaproponowałam takiej retoryki, panie Tomaszu.
A też ja nie mówię, że pani zaproponowała, tylko mówię, że pani doktor posługuje się tą retoryką.
Nie.
Taka jest moja opinia. Pani mówi tak, no Białystok jest zły.
Ja mówię, że Białystok jest zły.
To jest moja interpretacja. Może się mylę, nieprawidłowo zrozumiałem pani słowa, ale takie rozumiem. Mówiąc w skrócie, Białystok jest zły, więc teraz się uderzmy w piersi i pracujmy nad sobą, żeby się podciągnąć, żeby być
no
jak Wrocław.
No właśnie mówię dokładnie odwrotnie.
Nie,
panie Tomaszu, mówię dokładnie odwrotnie, proszę nie przekręcać moich słów i tego, co mówię. Właśnie mówię o tym, żebyśmy przestali tak bardzo przejmować się tym, że ktoś o nas mówi, że my jesteśmy tacy gorsi i źli w całej Polsce. Zastanówmy się. Mam wrażenie, że większość z nas tutaj zdecydowanie zgodziła się z tym, że warto mieć społeczeństwo otwarte, tolerancyjne, że warto, żeby białostoczanie byli otwarci na swoją wielokulturową przeszłość i teraźniejszość. Więc zastanówmy się, co my możemy zrobić. Właśnie o to mi chodzi, żebyśmy nie byli tacy reaktywni, tylko żebyśmy w spokoju, nie za bardzo się przejmując tym, co dookoła nas mówią, żebyśmy się zastanowili, jak po prostu kształtować tak pozytywnie nastawione na różnorodność społeczeństwo Białymstoku.
Czy jeżeli czytam na pasku w stacji telewizyjnej, że zalewa nas fala nazizmu, to czy to jest prawda, czy kłamstwo? No nie, tak jak
nie zalewa nas też fala, czy nie miała nas zalać
tak
fala uchodźców.
Nie przejmować, pełnie jakby przyjąć do wiadomości, że taka
musimy
jest
opinia. Musimy już, proszę państwa, zmierzać do puenty, do kropki. Myślę, że temat, jak budować społeczeństwo otwarte, to sprawa na kolejne spotkanie. No a nadal będziemy musieli jednak walczyć z tą gębą i pytanie, jakiego rodzaju sposoby, narzędzia zastosować, żeby pozbyć się owej gęby, żeby nie być czarnym ludem i żeby Białystok był odbierany jako miasto zieleni, miasto, gdzie się ładnie żyje, gdzie się fajnie żyje i tak dalej, i tak dalej. Mamy znakomicie dużo fajnych pozytywów, które można by ładnie wyeksponować i w ten sposób budować pozytywny obraz Białegostoku.
To się na nic nie zda tak długo, jak długo Polsce jako państwu będzie przypinana fałszywa etykieta. Bo jeżeli to będzie trwało, to musi być jakiś wyróżniony punkt w tym rasistowskim państwie i takim będzie Białystok. Oczywiście edukacja jest niesłychanie ważna. Warunkiem koniecznym tej edukacji. Wskazywanie na różnicę między faszyzmem a tak zwanym nazizmem. To nie jest jedno i to samo. I po drugie, nie posługiwanie się słowem nazizm, tylko konsekwentne mówienie, że to jest narodowy socjalizm. Dopiero wtedy edukacja antyfaszystowska, antyhitlerowska będzie mogła odnosić pozytywne rezultaty.
Naszymi gośćmi byli profesor Jerzy Kopania, dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i radny Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Madras. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.